Razem łatwiej.
Joanna Merecka-Łotysz, dobry wieczór. Dziś w audycji Razem Łatwiej, organizacja pożytku publicznego, Związek Niewidomych, oddział w Słupsku. I ze mną poproszę, żebyście się przedstawili od mojej lewej.
Izabela Mirynowska, prezes Koła Polskiego Związku Niewidomych i wiceprezes zarządu Okręgu Polskiego Związku Niewidomych w Gdańsku.
Włodzimierz Leśniak, co by tu o sobie powiedzieć? Długoletni członek naszego koła, który przeszedł wszystkie szczeble władzy w naszym kole. Pani Iza mnie tak poprosiła i jestem takim wspierającym duchem. O!
No i pięknie.
My na Włodzia wołamy albo wujek, albo Mateusz, tak, albo encyklopedia.
Dlaczego tak?
Wujek to wujaszek, to nasi młodsi członkowie tak do Włodzia się odzywają. Tak. Mateusz to jeszcze z czasów, kiedy pracował i chyba mogę tak powiedzieć, rządził w spółdzielni, bo
no
też był we władzach. A encyklopedia, no bo on ma niesamowitą wiedzę i na temat naszego środowiska, ale i w ogóle muzyki, teatru, książek.
Prędzej muzyki, a szczególnie polskiej muzyki rozrywkowej. Jak już wejdę z moją koleżanką Izie w słowo, pani redaktor, to w bibliotece przypisano mi taki przydomek chodząca encyklopedia muzyczna.
No proszę, jak pięknie.
Ta. Poprowadziłem, ale to może później jeszcze o tym powiemy.
Słuchajcie, dawno się nie widzieliśmy. Z panem pierwszy raz, co prawda, ale z panią Izą już miałam przyjemność na naszej antenie rozmawiać. Ja bardzo poprosiłabym, aby w kilku zdaniach przybliżyć tym słuchaczom, którzy nie mieli tej przyjemności wcześniej, to czym się zajmujecie?
Tak, w skrócie. To
jak się da w skrócie, tak, jak się da.
Rehabilitacją społeczną i zawodową osób niewidomych. Od razu tłumaczę, że dzieli się osoby niewidome na ociemniałe, ale z czego nie będę wyjaśniać. W każdym razie osoba niewidoma to jest osoba z pierwszą lub drugą grupą niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku.
Co to znaczy pierwszą lub drugą? Pierwsza to jest niedowidzenie?
Pierwsza grupa to jest po prostu albo przez ZUS, albo przez KRUS, albo przez ZON orzekane, czyli znaczny stopień, czyli no bardzo słabe widzenie, albo szczątkowe widzenie, albo tak jak ja na przykład widzę, ale mam potworne ubytki w polu widzenia, w wizusie, to już określa lekarz, lub umiarkowany stopień, czyli druga grupa, która też jest właśnie nadana przez wyżej wymienione instytucje. Osoba, która widzi po prostu trochę lepiej, ale widzi źle.
Ostatni raz w tej audycji spotkałyśmy się, rozmawiałyśmy w trakcie pandemii i wtedy byliście przed przygotowaniem siłowni u siebie i przed wieloma jakby zadaniami, które postawiliście sobie. Co się zmieniło od tego czasu? Ja wiem, że sporo, ale też chciałabym, żebyście to wy powiedzieli, jak to wygląda.
Co się zmieniło? Siłownię mamy.
Macie.
Mamy. Mamy na Sienkiewicza 8 i nasi członkowie jak najbardziej mogą z niej skorzystać.
A korzystają?
I tu jest właśnie problem. Tak jak ostatnio mówiłam, że pandemia poczyniła potworne spustoszenie w sensie wyjścia z domu, to z Włodziem reaktywowaliśmy spotkania środowe. Miało być co tydzień, czyli spotkania przy kawce, herbatce, dyskusje, zapraszani goście. Tutaj w Łodziu prowadzi, opowiada, przybliża sylwetki naszych.
Mogę wejść w słowo?
Tak, bardzo proszę.
Nie chodzi o to, że ja zbierałem przez wiele lat takie materiały z naszej prasy związkowej dotyczące zasłużonych ludzi, którzy, jak ja to określiłem, byli twórcami historii ruchu niewidomych w Polsce po II wojnie światowej. Niewidomych i duszpasterstwa niewidomych. Ja to skompletowałem, mam 60 parę osób i moim zamiarem było przybliżenie naszym członkom sylwetek tych ludzi, ponieważ no co najmniej 2/3 z tych, to ja jak znałem osobiście. I to wie pani, to też inaczej się opowiada, jak się tylko ma z notatek jakiś, ale inaczej jak można coś od siebie dopowiedzieć, jakąś anegdotkę czy coś, prawda?
To no tak.
Ludzie inaczej to odbierają. No i jak tu Iza wspomniała, próbowaliśmy kilka razy, no ale
nie udało się.
Nie ma zainteresowania.
Może z powodu tego, że się zrobiło ciepło, trudno powiedzieć. Zwłaszcza, że co tydzień po prostu wysyłam powiadomienia, takie przypominajki. Jesteśmy po akcji 1%.
Tutaj o to miałam pytać.
Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy, ale myślę, że będzie to dość duży zaszczyt. Nie chcę zdradzać, ile mamy takich nieoficjalnych, bo czekamy na oficjalne, ale rzeczywiście ludzie do nas przychodzili, rozliczaliśmy im, pomagaliśmy.
Sympatyczne panie
tak,
przychodziły też.
I rzeczywiście myślę, że to będzie dość spory zastrzyk finansowy, zwłaszcza, że ostatnio dostałam fakturę za ogrzewanie, mam dopłacić 4600 i nie wiem z czego.
O matko.
I napisałam pismo, to dostarczono mi rozliczenie, ale też nie rozumiem na jakiej podstawie. Ja po prostu podejrzewam, że ósemka nie płaci, a ktoś musi zapłacić na tej zasadzie, że ceny cenami, ale po prostu uważam, że to będzie zabójstwo dla bardzo wielu organizacji pozarządowych. Bardzo wielu. Co jeszcze robimy? Oprócz właśnie ćwiczeń, spotkań. Teraz jest akcja Aktywny Samorząd, czyli pozyskanie sprzętu komputerowego, w ogóle elektronicznego dla osób niewidomych, słabowidzących, które realizuje MOPR i PCPR, więc ja mam już wypełniony kalendarz, gdzie się ustawiają moi członkowie, żeby im pomóc. Byliśmy, i tu jest świetnie, byliśmy w zeszłym tygodniu w Gdańsku na wycieczce, dofinansowane przez MOPR i PCPR w Europejskim Centrum Solidarności i w Gdańskiej Galerii Zmysłów, czyli tak zwane Muzeum w Ciemności.
No właśnie, ja o tym chciałam, bo ja już słyszałam, Państwo muszą wiedzieć, że ja miałam przyjemność z panią Izą rozmawiać przez telefon, zapraszając ją na spotkanie tutaj w studio i już mi wspominała o tym Muzeum w Ciemności. To za chwilę poproszę, żebyś kobieto opowiedziała naszym słuchaczom, jak tam jest. Natomiast tak dla uściślenia jeszcze, ilu członków jest w waszym stowarzyszeniu?
Na dzień dzisiejszy 227 osób. To są najświeższe dane. Było ponad 300, ale niestety pandemia nam pozabierała bardzo dużo członków. Bardzo dużo. Mhm.
Ja pamiętam czasy takie, że było z dziećmi podopiecznymi było i ponad 500.
O proszę.
Naprawdę. Mhm. Ale to było naście lat temu, ale było. Niestety, no... Przepraszam, Iza, że to wtrąciłem, ale bo po prostu, żeby pani redaktor miała obraz, jak się sprawy na przestrzeni lat zaczęły zmieniać.
Też pewnie część osób niewidomych czy niedowidzących nie przyłącza się do was.
Nie, bo nie ma takiego obowiązku. Wiele osób było naszymi członkami, później stwierdzili, że jednak nie potrzebują naszego wsparcia. Ja to zawsze ubolewam nad tym, że nasi członkowie się od nas wypisują, a później przychodzą i proszą o pomoc.
No tak.
No ale nie jest to do końca fair w stosunku do naszych członków, którzy
płacą składki. No właśnie.
Tak. I takie mam wrażenie, że mi się też wydaje, że to chyba taki znak czasów, że coś za coś, że ludzie bardzo dużo chcą, dużo żądają, nie dając nic od siebie.
A może jeszcze być jeden problem. Jedną z przyczyn może być to, że ale to jest moje przypuszczenie, że krótkoterminowość, że tak powiem, przyznawanych grup.
A to też.
To też swoje, bo jak ktoś dostaje na rok, jak tu zanim się zastanowi, to już mu się kończy, musi iść znowu na komisję. To też jedna z przyczyn może być.
Ja myślę, że to nie to, bo ludzie akurat chodzą na te komisje, tylko że bardzo dużo osób też nie dostaje.
No później raz dostanie,
czy dwa, później przykład, nie. Mogę pani Asiu, bo dla mnie
bardzo
to jest
proszę.
Jakiś kuriozum potworne. Przyszła do mnie członkini moja o pomoc. Ma od 2001 roku znaczny stopień ZUS-u.
Czyli nie widzi.
Nie widzi, ma całkowitą niezdolność do pracy i do samodzielnej egzystencji. Ale że pogorszył jej się stan zdrowia, nie tylko wzroku, ale po prostu ma potworne problemy z chodzeniem, więc wystąpiła do ZON-u o przyznanie karty parkingowej. I tu jest po prostu hit. Hit po prostu dnia. Kobieta dostała lekki stopień. Odwołaliśmy się do wojewódzkiego, powiedzieli, że nie ma podstaw, no to teraz napisałam jej odwołanie do sądu. I nie potrafię zrozumieć, jak jeden lekarz w 2001 roku, który przyznał jej rentę, czyli jakby płaci jej nawet za to, stwierdził, że jest niewidoma, bo rzeczywiście ma potworne problemy ze wzrokiem, doszło nowe schorzenie, a zespół orzekania o niepełnosprawności stwierdził, że jest niepełnosprawności w stopniu lekkim.
Okej.
Okay. No.
A często, słuchajcie, takie rzeczy się zdarzają?
Niestety coraz
częściej. I bardzo, bardzo nie w porządku podchodzą też do dzieci.
A z czego to wynika?
Nie wiem, czy to przez jakieś przepisy, czy to po prostu ludziom. Trudno po prostu, pani Joanno, powiedzieć.
Może limity jakie mają?
Nie wiem. Wiem, że potrafią przyjść ludzie, którzy mają grupy i prowadzą auta. I przychodzi do mnie mama z dzieckiem, które naprawdę ma problem ze wzrokiem i nie dostaje grupy, a przez to nie może na przykład starać się o dodatkowe materiały w druku powiększonym ze szkoły. Takie po prostu coś, co tego dzieciaka pchnie w dorosłość z odpowiednią szansą. Nie wiem, czym to jest powodowane. I taka tendencja jest coraz większa i od wielu lat.
O matko, ja myślałam, że wam no jakby nie trudno jest udowodnić, że człowiek nie widzi.
Pamiętam sytuację, jak jeszcze strzelałam i były międzynarodowe zawody i nasza koleżanka Wiola z Iławy, która ma obydwie gałki sztuczne i przyszedł lekarz od, nie wiem, tam kwalifikujący, czy może startować jako osoba niewidoma, czy nie, to oprócz tego, że kazał jej wyciągnąć te oczy, żeby Piotrowi Staszewskiemu dokładnie to samo zrobili, to jeszcze
sprawdzili.
Ale jak
wyciągnąć, po prostu wyjąć protezę?
Tak, udowodnić, ale to jeszcze dobra. Ale jak jej sprawdzili zwykłe okulary przeciwsłoneczne, czy nie mają korekty, to ja już nie miałam pytań po prostu. Ludzie widzący, ludzie nie mający styczności z naszym problemem, to często uważają, że gdzieś udajemy, bo my mamy dość dobrą rehabilitację. Zapomniałam powiedzieć, że Polski Związek Niewidomych w zeszłym roku przeszkolił urzędników z obsługi osób niepełnosprawnych.
I dają radę?
Dają radę.
I brawa dla nich?
Bardzo i naprawdę było duże zainteresowanie, co byłam w ogóle zaskoczona, było bardzo dużo pytań. Co więcej, wielu z urzędników tutaj, bo to było dla urzędników miasta i szkół i tak dalej, naprawdę jeśli chodzi o miasto, to obsługa osób niepełnosprawnych z różnymi niepełnosprawnościami, a zwłaszcza z naszą dysfunkcją, naprawdę się poprawiło. Naprawdę
pięknie.
Tak, że tutaj jeśli chodzi o urzędników, to brawo w ogóle za to, że chcieli przyjść i za to, że nam pozwolili się przeszkolić.
Byłem niedawno w ADM-ie u swoim na Niemcewicza i właśnie mogę potwierdzić, bo bardzo miło zostałem obsłużony.
Słuchajcie,
nawet tworzone nowe chodniki. Nie są idealne, ale już są uwzględniane.
Ale wiecie, że tego zwykły człowiek, który nie ma dysfunkcji żadnej, nie widzi, nie docenia. Ja miałam was pytać o te porzucane hulajnogi w każdej części świata, miasta, na środku, leżące, stojące. Dramat dla was?
Dla nas to jest masakra. Tutaj od razu powiem, trochę się pochwalę, że właśnie ze współpracy ze Stowarzyszeniem Invisibilia mieliśmy spotkanie z panią Henryką Krzywonos, to akurat pani Monika Domagalska-Ilińska i pani Henryka Krzywonos obiecała i powiedziała, że osobiście napisze interpelację do Sejmu o załatwienie spraw hulajnóg. Właśnie ze względu na to, że stwarzają zagrożenie nawet nie tyle dla nas. Ale pani Joasiu, idzie pani no czasem zmęczona z pracy, ktoś w głowie, bach, stoi na środku. U mnie przed...
Od tygodnia, słuchajcie, przed naszym płotem na właśnie ulicy Banacha ktoś na samym środku zostawia hulajnogę.
Tak.
I myślę sobie, no ki diabeł, no raz ją przestawiliśmy z brzegu, żeby stała, żeby człowiek, który idzie właśnie... nie musiał się z nią spotkać twarzą w twarz, że tak kolokwialnie powiem. I przez cały tydzień, słuchajcie, w tym samym miejscu na środku mówię, no jak to jest możliwe?
Mi się wydaje, że to właściciele, którzy wynajmują te hulajnogi, ponosi odpowiedzialność.
No tak.
Ale co drugie, co jeszcze jest w tych hulajnogach? Te rozpędzone dzieciaki.
No.
Nie patrzą. Dla nas to w ogóle okres wiosna, lato, jesień, kiedy się pojawiają rowery, już jest dla nas bardzo trudnym okresem, bo rowerzyści też nie posiadają tak zwanej kultury. Mówi pani Josiu, u nas to jest tak. walczymy o rowery. To wszystko jest obojętne, tylko rowerzyści. No to jak oni wywalczą swoje, no to pojawia się jakiś inny. U nas nie idzie, to jakoś tak nie ma tego
zawsze
równoważenia.
Skrajność.
Mhm. I teraz te hulajnogi. Ja czekam, kiedy dojdzie do naprawdę jakiejś wielkiej tragedii i ktoś poniesie z tego tytułu jakieś konsekwencje. Może wtedy ktoś to zauważy, problem.
Obudzi się. Mhm.
Znaczy z tego, co wiem, to i tak limit jest prędkości ustawiony. Natomiast rzeczywiście wielokrotnie też na naszej antenie uczulaliśmy i prosiliśmy o to, żeby no, nie pędzić na złamanie karku, bo pominąwszy to, że komuś można zrobić krzywdę, można ją sobie zrobić. Tak.
Jest
na chirurgii, odkąd są hulajnogi, to znajomy lekarz nam mówił, że najwięcej wypadków i urazów jest po hulajnogach, właśnie tych elektrycznych. I często są to złamane szczęki, no bo to się leci brodą przed siebie.
Ja wam powiem, ja 1 maja byłam na komunii u mojej siostrzenicy we Wrocławiu. Myśmy Małgosi, Gosia ma hulajnogę taką nożną, taką zwykłą, prawda? Taką.
Pamięta.
Też był płacz, więc nie dostała hulajnogi. Powiedzieliśmy, będziesz skończyć sobie 18 lat, to sobie kupisz. My nie będziemy brali odpowiedzialności. Ale z 50% dzieciaków na tej komunii podostawały hulajnogi, albo te to nawet, nie wiem jak to się nazywa, te takie na dwóch kółkach, deska i dwa kółka. Dzieci, rodzice mają głowę. To są 10-letnie dzieciaki. Będzie płacz, będzie dramat, będzie tragedia.
No tak, bo to jeszcze trzeba nauczyć, żeby jedziesz hulajnogą, załóż kask na głowę. To już nie jest to tak jak na rower.
A ja wrócę do rowerzystów, bo tu Iza powiedziała i faktycznie, ale to dużo zależy od kultury człowieka. Ja na przykład spotkałem się już parę razy z taką sytuacją, że jak się okazało, szedłem po tej linii dla rowerzystów. I ktoś jedzie, jak chce zejść. Spokojnie, niech pan idzie, to ja muszę uważać, a nie pan.
Ja się dowiedziałam, w jakiej profesji jestem.
Czyli to jednak, tak jak mówiliście, wszystko zależy od człowieka.
Tak, 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 to wszystko od człowieka zależy.
No dobrze, to teraz to muzeum, słuchajcie.
Aha, o muzeum.
O muzeum chciałam zapytać.
Tak, to jest nowy twór, od roku jest. Jest to, kiedyś nazywał się troszeczkę inaczej, teraz to jest właśnie Gdańska Galeria Zmysłów. Są to pomieszczenia, na razie są 3, ale są w trakcie remontu i rozbudowania. Wszystkie osoby, które tam są zatrudnione, są osobami niewidomymi. Przewodnikami są osoby praktycznie całkowicie niewidome. Więc jesteśmy zdani na łaskę drugiego człowieka. Wchodzimy do pomieszczenia, nie widzimy nic, totalnie nic. Powiem wam, że nawet dla mnie osoby, która słabo widzi, ale coś widzi, zrobiło to masakryczne wrażenie.
Naprawdę?
Pierwszy moment to było nagle totalna ciemność i panika. Ale już tutaj głos nas Eliza oprowadzała, więc głos Elizy uspokajający. Proszę chwycić się lewej strony.
No dobra, ale ja muszę tu przerwać, tak? Bo ja nie rozumiem jednej rzeczy. Przepraszam, jeśli to nie eleganckie czy niemiłe.
Kto pyta, nie bądź.
Po co niewidomi idą do Muzeum Ciemności? Przecież wy i tak nic nie widzicie.
No właśnie nie, to tak nie jest, pani Joasiu. Są osoby, które nic nie widzą, ale są osoby, które mają poczucie światła, które mają zawyżone pole widzenia. Tak,
no tak
na przykład,
jak pani.
Tak jak ja, na przykład ja widzę w brylach 9 plus 9,5 minus 3 cylindry na około 2-3 metrów, tak? No ale jestem królem wśród niewidomych.
No tak.
No prawda? No mam tą przewagę. Nawet mam przewagę nad Włodzim, który ma tylko boczne poczucie światła.
Tak. Ja sobie porozmawiam z panią.
No, także ja zawsze mówię, że jednooki jest królem wśród niewidomych, tak? No bo taka jest prawda. Więc i dużo naszych członków z drugą grupą, ich przewodnicy, ich rodziny, tak? Wchodzą do takiego pomieszczenia, gdzie nic nie widzą i muszą używać tylko zmysłu dotyku, węchu, słuchu, poznają świat, jak całkowicie osoba nie widzi.
No właśnie, bo ja tak myślałam, że to przede wszystkim jest dla osób, które nie mają tych dysfunkcji,
tak,
po to, żeby choć odrobinę zrozumieć wasz
Dokładnie
świat.
Dokładnie tak, bo taka jest idea. No ale, że my jesteśmy ciekawi wszystkiego.
No tak.
No to no tak. Dlaczego?
To potwierdzam.
Dlaczego niewidomy ma się nie poczuć jak niewidomy? No co? Kto mu zabroni? I są pomieszczenia, które... Od mieszkania, czyli wszystko, co znajduje się w mieszkaniu, trzeba sobie nalać wody, nastawić, nawet kibelek mają, to 10-letnia Marysia niechcąco rękę wsadziła i śmiesznie to wyglądało. Ulica od parkanów, po hulajnogi, okay. wózków, postragany, kubły na śmieci, nagle wyrasta przed panią lampa. Pani nie widzi, pani używa tylko rąk. A później też jest właśnie pomieszczenie, gdzie można, odgaduje się, jakie to są, czy to jest pomnik, jaka to jest kamienica. No i później jest strefa relaksu i trzeba namalować w ciemnościach swojego kolegę, koleżankę albo coś napisać. I nagle rzeczywiście ludzie, którzy wchodzą, są różne reakcje. Od krzyku, płaczu, jeden pan, przewodnik, notabene, to dostał takich spazmów, tak się zaczął trząść, że trzeba było go wyprowadzić. Mhm. Nie był w stanie po prostu, dla niego to było takie obciążenie potworne. A bardzo fajnie na to reagują dzieciaki. Bo
im chyba łatwiej trochę.
Jest łatwiej. Nie? I też ja akurat, jak byłam po raz pierwszy w tym muzeum, to byłam z Mirka Wójkiem z Australii, to ja się nad nim wywyższałam, bo przez to, że ja na przykład mam kurze ślepoty, ja nie widzę po ciemku, to ja i tak wykorzystuję te ręce. Więc mi szybciej było odnaleźć wiele rzeczy i zgadnąć wiele rzeczy. Oprócz tego tam dochodziło, że jedna drugą osobę wymacała w tej ciemności, czyli był śmiech. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym muzeum? To rzeczywiście będzie pierwsza w ogóle na świecie. Tam będzie wystawa prac aborygeńskich i to będzie pierwsza wystawa na świecie, gdzie osoby niewidome będą mogły dotykać obrazów, zapoznawać się z tymi obrazami.
Z fakturą.
Z fakturą, tak, bo to jest specyficzna technika malowania. Tutaj jest ze współpracy z Barbarą Kuligowską i z aborygenem, ale nie pamiętam nazwiska.
Nie szkodzi.
Ale autentycznym aborygenem, który właśnie, oni obydwoje będą wystawiać te prace. I 17 czerwca w Gdańsku będzie na Okopowej, w tym muzeum będzie oficjalne otwarcie tej wystawy.
Tej wystawy. Co przed wami? Jakie plany?
Przed nami to jest tak. We wrześniu wycieczka do Kołobrzegu. Teraz będzie okres wakacji, więc też mamy trochę urlopów, pisania tych wniosków. Bardzo chcemy reaktywować z powrotem te spotkania środowe, tak. Więc będziemy nad tym walczyć.
Ale to słuchajcie, to będzie dobrze, bo po lecie macie jesień. To już są takie dni, kiedy człowiek ma ochotę przy herbacie właśnie posiedzieć, porozmawiać. Może będzie łatwiej.
I tutaj nie wiem, czy nie zdradzę, ale od wielu lat chodzi nam po głowie taki pewien pomysł, więc już jesteśmy w trakcie realizowania tego pomysłu i chcemy otworzyć kino u nas w PZN-ie pod nazwą Ślepa Furia. A co? Kto nam zabroni? No nie?
No raczej.
Ale oryginalna nazwa.
Tak, oryginalna nazwa. I chcemy po prostu, żeby nasi członkowie spotykali się u nas na seansach. Kawka, herbatka zawsze będzie, ciasteczko.
Dobre ciasteczka
i jesteśmy
dobre dają?
Tak,
muszę przyjść do was.
Tak, naprawdę.
Zapraszamy, tak.
Tak.
Nie pożałuję.
Naprawdę, naprawdę fajną mamy teraz atmosferę. I też staramy się załatwić filmy z audiodeskrypcją. Żeby też osoby całkowicie niewidome. A prawda jest taka, że chodzi o to, żebyśmy się też integrowali. Żeby ci ludzie, zwłaszcza samotni, mamy bardzo dużo samotnych ludzi.
No, żebyście wyszli z domu,
żeby
po prostu.
Żeby wyszli z domu. No. Przeszkoliliśmy w zeszłym roku aż 5 osób z orientacji przestrzennej u nas w Słupsku, nie przez Gdańsk. W tym roku na razie zawiesiliśmy to, bo dużo osób po prostu zostało przeszkolonych, a stwierdzamy, że po co marnować pieniądze, więc był tylko jeden chłopiec się zgłosił, no to już będzie u nas w Słupsku, ale przez Gdańsk szkolony. Tak, no chodzi o oszczędności też,
no,
prawda?
Jasne.
No po co wydawać pieniądze publiczne na coś, co na razie nie jest potrzebne.
No tak.
Także rehabilitacja, spotkania i pewnie jeszcze będziemy mieli, bo my to tak na bieżąco, pani Joasiu.
I Ślepa Furia.
Coś nam do głowy wpadnie.
Kupiliście mnie tą Ślepą Furią.
Coś nam wpadnie do głowy i jedziemy.
I robicie.
I tu pani... od razu mogę powiedzieć, że w październiku Integracyjny Klub Sportowy Zdrów, który jest naszym przyjacielem i też naszym współdomownikiem, że tak się wyraża. będzie obchodzić 20-lecie swojej działalności.
No to będzie okazja, żeby się spotkać i pogadać.
Tak, także na pewno będą Państwo zaproszeni na galę. Chyba
jak pani redaktor przyjdzie, to ja też kosać nie będę zaproszony, to przyjdę.
Obiecuję.
I bardzo fajne to będzie, bo też będziemy tam chcieli, bo to jest klub przede wszystkim zajmujący się osobami niewidomymi, słabowidzącymi. Wszystkie te, więc też będzie można zobaczyć, jak osoby niewidome.
Ale jak strzelacie.
Jak strzelamy, jak gramy, no wszystko. Naprawdę, naprawdę.
To ja z wielką przyjemnością, tak. Proszę o mnie pamiętać.
Ja tak się wcinam w tą rozmowę, ale powiem,
bardzo proszę.
Wie pani, ale niewidomi w strzelaniu mają tę przewagę, że oni strzelają i nie ma poszkodowanych, nie ma rannych. To jest sztuka.
Bo nikt nie podchodzi pod linię strzału, bo się boją.
Tego ja nie powiedziałem.
Wyobrażę sobie niewidomego, chociaż ja uważam, że jakby wybuchła wojna, to wystarczyłoby dać nam karabiny i jakieś znaczniki lasera na dźwięk
i poszli.
My tam nie widzimy ryzyka, to co nam szkodzi?
Czy pani redaktor jeszcze ma do Izy, bo ja chciałem zapytać panią z kolei, czy nawiązując do naszych tej miłych konwersacji. Czy panią redaktor interesuje też zaangażowanie, powiedzmy, członków naszego koła? Chodzi mi o Klub Czarnego Krążka istniejący przy naszej bibliotece
miejskiej,
powstały w 2013 roku. No i ponieważ ja się włączyłem w ten klub tak porządnie, bo mnie interesowała zawsze ta muzyka, szczególnie polska muzyka rozrywkowa i ta dawna, współczesna mi, ale ta dawna, zaproponowano mi tam pani Marylka i tam Andrasz. Słuchaj, Włodziu, a może byś ty zrobił kilka spotkań na temat...
Genialnie.
I proszę panią, zrobiłem 5 spotkań, w których prezentowałem, udało mi się 92 polskich wykonawców przedstawić, krótką biografię i oczywiście jakieś nagranie. Jak było możliwe, to grzebaliśmy. Pana Piotra prosiłem zawsze i musiał biedny szukać najstarsze wykonanie danej piosenki. Nawet miałem wykonania z roku 1928, proszę panią. Tak dręczyłem, tak męczyłem, że musiał znaleźć.
Ja tu jeszcze, pani Anno, zapomniałam o jednej bardzo ważnej rzeczy. My z zarządem i między innymi też z Włodziem robimy prelekcje w szkołach i w przedszkolach. I pokazujemy naszej młodzieży, oprócz tego, że pokazujemy nasz sprzęt, co mamy, jak to wszystko wygląda.
Zasłaniacie im oczy.
Zasłaniamy oczy, dajemy im laskę, jesteśmy bezwzględni i po prostu pokazujemy im, co zrobić, jak spotkasz osobę niewidomą, jak się osoba niewidoma czuje, jakie są różnice. Teraz pozyskaliśmy dzięki ratuszowi cały zestaw okularów symulacyjnych. Że osoba może, zakładając takie okulary, widzi, jak osoba nie widzi. Jak na przykład się widzi przy zaćmie, przy częściowym widzeniu, przy kropkowym. No to jest, tam jest chyba z 50 tych par tych okularów i to jest 50
opcji różnych.
Opcji, jak człowiek może widzieć, nie widzieć.
A jakie są reakcje dzieciaków?
Na początku, znaczy za każdym razem, i to jest chyba najcudowniejsze, że na wszystkich spotkaniach, jakich byliśmy, zawsze jest cisza i jest zainteresowanie.
Duże,
bardzo duże. Także my też nie tylko klepiemy, my też im na przykład pokazujemy te wszystkie piktogramy. Dzieciaki zadają pytania, reagują bardzo, wszystko. Chłoną jak gąbka. I maluchy, ale i ta starsza młodzież, taka licealna, którą najtrudniej jakby
zainteresować czymkolwiek.
Nigdy nie ma podśmiechujek, śmiechu, pytania. Nawet jak byliśmy w zeszłym roku, Boże, zapomniałam, jakie to było. Chyba to był ekonomik tutaj nas przy Sobieskiego.
Ekonomik.
Tak, przy Sobieskiego. To dziewczynki od razu zaangażowały się i były wolontariuszami na naszym 70-leciu.
Super.
Naprawdę tak, że ja zawsze mówię, że młodzież mamy cudowną, tylko nie doceniamy.
A proszę panią, wejdę w słowo, bo ja mam też na swoim koncie, ponieważ mam mnóstwo przyjaciół na Kaszubach, Sierakowice i proszę panią, objeździłem tam też kilka szkół, Gowydlino, Sierakowice, tam okolice też byłem zapraszany. I tam w kilku szkołach byłem i do dziś utrzymuję takie dobre, serdeczne kontakty z tymi ludźmi. Także nie tylko w Słupsku.
Wiecie, że możemy tak bez końca i że czas już nam się skończył. Drodzy Państwo, tu chyba postawimy kropkę. Jesteśmy w kontakcie, obiecuję. Także naszym słuchaczom, jak tylko coś będzie się u Was działo, będziemy o tym z przyjemnością oczywiście mówić. A dziś pięknie dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Do usłyszenia. Joanna Merecka-Łotysz, kłaniam się Państwu.
Do widzenia.
Do widzenia.
Razem łatwiej.